wnet 9:24 śpiewała Joanna Kulik. To była oczywiście piosenka z filmu Pawła Pawlikowskiego Zimna Wojna, zupełnie nie bez przyczyny, dlatego że właśnie Zimna Wojna otrzymała 3 nominacje do Oscara. Wczoraj nominacje do tegorocznych Oscarów zostały ogłoszone w Los Angeles, a naszym rozmówcą jest teraz pan Łukasz Adamski, krytyk filmowy publikujący m.in. w tygodniku Sieci. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
Te 3 nominacje dla Zimnej Wojny, to rozumiem, że jest to sukces, równocześnie pewne zaskoczenie, że wśród tych nominacji nie znalazła się nominacja dla odtwórczyni głównej roli, Joanny Kulik.
Znaczy, Joanna Kulik stworzyła bardzo dobrą rolę, świetną rolę w Zimnej Wojnie, ale ja nie jestem zaskoczony. Troszeczkę my chyba sami sobie nadmuchaliśmy te oczekiwania, że Joanna Kulik dostanie nominację do Oscara za najlepszą rolę kobiecą. Ja się nie spodziewałem tej nominacji. Gdyby ta nominacja przyszła, to by było bardzo fajne, super. Bardzo bym był dumny jako Polak oczywiście, ale to by była bardzo zaskakująca nominacja. Ale z drugiej strony nikt się nie spodziewał i to nawet bukmacherzy nie obstawiali, że Paweł Pawlikowski dostanie nominację do Oscara dla najlepszego reżysera, a przecież tylko 3 Polaków łącznie z Pawlikowskim do tej pory dostąpiło tego zaszczytu. To jest Roman Polański za Pianistę, który zdobył tego Oscara, to jest Krzysztof Kieślowski za 3 kolory czerwone, no i to jest teraz Paweł Pawlikowski. A no nie zapominajmy, to jest też dosyć taki duży smaczek, że Paweł Pawlikowski będzie walczył o tego Oscara za reżyserię ze swoim przyjacielem Alfonso Cuaronem, który za Romę zdobył 10 nominacji do Oscara. I który to zresztą w napisach końcowych Romy dziękuję również Pawlikowskiemu. Obok Pawlikowskiego nominowany Spike Lee za Czarne Bractwo, Yorgos Lanthimos za Faworytę, no i Adam McKay za Vice, którego notabene miałem przyjemność poznać kilka tygodni temu, kiedy w Hollywood robiłem właśnie wywiad z twórcami filmu Vice. Więc zobaczymy, zobaczymy, jakie są też szanse Zimnej Wojny. Ja uważam, że przez to, że Roma stanęła w wyścigu do tych Oscarów w tych najważniejszych kategoriach, no to Zimna Wojna najprawdopodobniej nie zdobędzie żadnego Oscara, a jeżeli zdobędzie, no to może go dostać Łukasz Żal za Fantastyczne Zdjęcia. On już był nominowany za Idę i myślę, że ten Oscar może przyjść do niego po to, żeby tą Zimną Wojnę uhonorować, bo za reżyserię no myślę, że jednak Cuaron wygra tą nagrodę. Może Spike Lee, który 30 lat już robi filmy, a jeszcze nigdy nie był nominowany w kategorii reżyser. Za najlepszy film zagraniczny, no nie wyobrażam sobie, żeby Zimna Wojna pokonała Romę, szczególnie, że te 2 filmy są bardzo podobne do siebie. Zarówno Roma, którą Alfonso Cuaron, reżyser meksykański, pracujący w Hollywood przecież od dłuższego czasu, człowiek, który zdobył Oscara za Grawitację z Georgem Clooneyem i Sandro Bullock, taki bardzo wysokobudżetowy film, on zainspirowany chyba trochę Idą, zainspirowany właśnie pomysłem Zimnej Wojny, mówi się też, że w ogóle Łukasz Żal miał robić zdjęcia do Romy. On cofnął się do swojego dzieciństwa w latach 70. do Meksyku, no i opowiedział taką bardzo osobistą historię. Jak ją opowiedział? No, czarno-biała taśma, piękne ujęcia, takie podobne właśnie jak w Idzie były. Więc to są bardzo podobne do siebie filmy i myślę, że jednak Zimna Wojna no, nie pokona tego fenomenu, jakim jest Roma.
Powiedzmy w takim razie kilka słów jeszcze na temat tej Zimnej Wojny. Nawet jeśli nie pokona, to możemy uznać, że te nominacje do Oscara też stanowią sukces. Co takiego jest w tym filmie, pana zdaniem, że on wzbudził taki oddźwięk?
No to jest film pięknie zrealizowany. To jest piękna historia i to uniwersalna, bo o ile Idea to był film dosyć wyrachowany pod względem realizacyjnym, on był zrobiony tak pod festiwale filmowe. Paradoksalnie na tych festiwalach wielu nagród nie zdobył, a zdobył właśnie Oscara. A Zimna Wojna, ja uważam, że to jest lepszy film nawet niż Idea, chociaż uważam, że Idea to jest znakomite, wielkie dzieło. Natomiast tutaj Pawlikowski nakręcił bardzo osobistą historię i to czuć, bo to jest historia gdzieś nawiązująca do życia jego rodziców. To jest film, który jest taką nie tylko historią osadzoną właśnie w tej powojennej Polsce w czasie stalinizmu, ale to jest też film, który jest na tyle uniwersalny, że trafi do widza na każdej szerokości geograficznej. Dlaczego? No bo ma piękną muzykę oczywiście naszego Mazowsza, tak? Więc to jest taka laurka też dla Polski, dla tej polskiej kultury. Do tej popkultury została wprowadzona ludowa polska piosenka No i do tego jest to po prostu historia miłosna. No jest to historia miłosna, która spodoba się każdemu fanowi Casablanki. No nie przez przypadek Pawlikowski, myślę, nawiązuje pewnymi ujęciami, pewną koncepcją zdjęć, no, czy ułożeniem relacji między tymi bohaterami, tej beznadziejnej, niemożliwej do spełnienia miłości. No bo po prostu nawiązuje do największego filmu o miłości wszechczasów, czyli właśnie do Casablanki.
Co jeszcze możemy powiedzieć o tych tegorocznych nominacjach? Co tam się wyróżnia, co jest ciekawego?
No to są nominacje, na pewno wyróżnia się to, a to właściwie nominacje właśnie te 10 dla Romy, a 17 nominacji aż dla Netflixa, pokazują, jak zmienia się rynek filmowy na świecie. Netflix, który jest platformą również w Polsce dostępną i popularną. Przecież tą Romę teraz po naszej rozmowie każdy widz, który ma Netflixa, może sobie usiąść na kanapie, wziąć pilota do ręki i odpalić sobie Romę. No, kiedy mieliśmy taką możliwość, żeby film oscarowy obejrzeć na ekranie czy telewizora? Ja zachęcam, żeby ten film obejrzeć na jak największym ekranie. Czy nawet można go obejrzeć, jeżeli ktoś chce, na komórce, chociaż to jest dewastowanie kina, no ale można. Dlaczego? Netflix wszedł właśnie w ten nawet rytm taki oscarowy. Tam były kontrowersje. Steven Spielberg na przykład twierdził, że Netflix w ogóle nie powinien walczyć o statuetki Oscara, tylko o Emmy, nagrody telewizyjne, no bo to jest telewizja, ale to się wszystko bardzo miesza. To znaczy Roma oczywiście mogła być nominowana do Oscara, bo ona też w kinach była pokazywana, ale to pokazuje właśnie te 17 nominacji do Oscara różnych dla filmów netflixowych, jak ta rzeczywistość się zmienia i jak odchodzimy od tego tradycyjnego oglądania filmów w kinach i możemy je na różnych innych platformach oglądać. Natomiast no co, no zobaczymy, jak te nagrody się przełożą. No na przykład dużym zaskoczeniem bardzo jest, i to jest nominacja za scenariusz dla filmu Pierwszy Reformowany. Dlaczego ja wspominam ten scenariusz, ten film? Bo on w Polsce, to jest Paula Schroedera film, tego twórcy scenariusza, między innymi do Taksówkarza Martina Scorsese, czy Ostatniego Kuszenia Chrystusa, czy Ciemnej Strony Miasta, tych trzech filmów Scorsese, religijnych dosyć. To jest taki film, który w Polsce w ogóle nie wszedł do kin. To jest film, który nie wszedł u nas na DVD. On jest dostępny tylko na chyba Google Play, ja go tam obejrzałem. I film, który jest zupełnie zdumiewającym traktatem teologicznym, i on dostał nominację za najlepszy scenariusz, i to jest bardzo ciekawe, że takie filmy też zostają dostrzegane. Ja myślę, nie widziałem jeszcze filmu, który zdobył też 10 nominacji do Oscara obok Romy, czyli Faworyta. To jest film Jorgosa Latimosa. Za tydzień go będę oglądał, więc no, to też jest duże pewnie zagrożenie dla Romy, ale myślę, że te nagrody zostaną rozdzielone między Romą a właśnie może Faworytą. Choć obstawiam, że oczywiście no tutaj za najlepszego aktora nagrodę zdobędzie Christian Bale za Vice. Ja też z nim robiłem wywiad w Plusie Minusie kilka tygodni temu, był opublikowany, który stworzył fenomenalną rolę Dicka Cheneya w filmie Adama McKaya Vice. On jest cały czas jest na polskich ekranach. Taka rasowa satyra polityczna, bardzo ostra, bardzo wymierzona mocno w amerykańską prawicę, ale jednocześnie taki film starający się gdzieś tam pokazać tych bohaterów, tych polityków jak ludzi, a nie jak postacie z kreskówki, tak jak często to jest w różnych satyrach. Ale sam Rockwell, też z nim miałem okazję robić wywiad, on dostał nominację do Oscara za rolę George'a W. Busha, więc to będą ciekawe Oscary. No zobaczymy, czy Bale wygra z Remy Malekiem, który za Bohemian Rhapsody, grając Freddiego Mercury, zdobył tą nominację. No za aktorkę, gdyby nawet była nominowana tutaj Joanna Kulik, no to myślę, że przegrałaby tego Oscara z Glenn Close, która ma już chyba siódmą czy ósmą nominację za film Żona. Ona wygrała Złotego Globa dwa tygodnie temu, za ten film. Więc ja myślę, że no, ale też bardzo mocna pozycja Lady Gagi za Wspaniałe Narodziny Gwiazdy. Mam nadzieję, że ten film też dostanie jakieś nagrody. No ale to są wszystko spekulacje. Zobaczymy, jak to się przełoży. Oscary są jednak nieprzewidywalne.
To dobrze, że coś jest na tym świecie nieprzewidywalne, więc pewnie jak te Oscary zostaną już przydzielone.
Znaczy, ja jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć, bo to też te Oscary są przełomowe z jednego powodu, to znaczy nie będzie nikt prowadził Oscarów w tym roku. Pierwszy raz od roku 1989 nie ma prowadzącego Oscarów, przez to, że poprawność polityczna już tak szaleje w Stanach Zjednoczonych i w Hollywood, że kolejni komicy nie chcą prowadzić tych Oscarów, bo każdy żart, który byłby uznany za homofobiczny czy rasistowski, mógłby skończyć ich karierę. Przecież Kevin Hart, taki wybitny komik czarnoskóry, co jest ciekawe, przecież On został oskarżony, on miał prowadzić Oscary, już się zgodził, wszystko było ułożone, a wyciągnięto mu jakieś tweety, gdzie śmiał się z homoseksualistów, ale w taki sposób, jak to komicy się śmieją ze wszystkich. No i mimo tego, że wielu homoseksualistów go poparło, on przepraszał za to, mówił, że nie jest homofobem, Oscarów nie poprowadzi, więc nie ma kto prowadzić Oscarów. Pierwsza jest od 89 roku, więc ta gala pewnie będzie katastrofą, bo taka była w 89 roku, kiedy nie było jednego prowadzącego.
Ale jak już się skończy, to tak czy inaczej porozmawiamy o tym, kto tam został nagrodzony. Świat zwariował kompletnie na punkcie poprawności politycznej, ale wciąż kręci się wokół kina. Bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz Adamski, krytyk filmowy o Oscarach dla Poranka Wnet. Dziękuję panu bardzo i do usłyszenia. Jest godzina 9:35, a w gmachu Parlamentu Polskiego przy ulicy Wiejskiej jest już na pewno nasz korespondent sejmowy Łukasz Jankowski, który nam powie, co dziś ważnego w Sejmie i może z kimś nawet porozmawia. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Tobie, Antoni, również mówię bardzo serdecznie. Sejm w tym tygodniu żyje przede wszystkim Komisją Śledczą do spraw VAT. Ze mną przewodniczący tejże komisji Marcin Horała. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się.
Trzy przesłuchania w tym tygodniu. Wczoraj była wiceminister, wieloletnia wiceminister finansów pani Hanna Majszczyk. Pytana o zawiłości ustalania ustaw VAT-owskich, odpowiadała w zasadzie po linii swojego byłego szefa, czyli pana ministra Rostowskiego.
Tak, to prawda. Pani minister, a wcześniej dyrektor departamentu, to właściwie kluczowa jej rola i moment. No powiedzmy trzymała sztamę, mówiąc tak kolokwialnie, z panem ministrem, ale niemniej no, siłą rzeczy nie mogła zaprzeczać faktom, musiała zeznawać prawdę, więc to trzymanie sztaby mogło być bardziej w kwestii pewnego tworzenia atmosfery, wyrażania opinii, natomiast no, co do faktów, to już trzeba było mówić jak było.
Komisja Śledcza dużo pytała o przebieg procesu legislacyjnego co do ustawy VAT-owskiej z lat 2008-2009, o słynne konsultacje z Komisją Palikota, to się odbywały w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czy tutaj pani minister Majszczyk jakkolwiek naszą wiedzę poszerzyła?
Nie, można powiedzieć, że potwierdziła fakty i dodała inną interpretację do tych faktów. Znaczy potwierdziła fakt, że te spotkania się faktycznie odbywały w KPRM-ie, że organizował je minister Nowak, że brała w nich udział pani minister Chojna-Duch, że brał udział pan Palikot, czy tam inni przedstawiciele Komisji Przyjazne Państwo, więc ten fakt został potwierdzony po raz kolejny, zresztą w kolejne zeznania kolejnego świadka. No a do tego dodała swoją interpretację, że one były właściwie bez znaczenia i bez sensu, bo tam nikt nikogo nie przekonał, nikt nic nie ustalił, nikt żadnej decyzji nie podjął. Jej zdaniem po prostu się spotkali, pogadali. Ja zadałem wprost, no to po co one były, jak tam się nikt nie podejmował decyzji, nikt się właściwie prawie że nie odzywał. No na to nie umiała powiedzieć właściwie po co one były, no ale w tej interpretacji po nic.
No ale efektem tych spotkań była liberalizacja przepisów, która być może wprost skutkowała powiększeniem luki VAT-owskiej.
Tak, oczywiście. No nie jesteśmy w stanie, działania nieformalne i pozaprawne mają to do siebie, że są na tyle pozaprawne i pozaformalne, że trudne do udowodnienia, bo nie pozostają po nich notatki, obieg dokumentów. No to jeden z zarzutów właśnie, że w takim trybie niejawnym i nieoficjalnym to się odbywało. Natomiast jest proste skojarzenie faktów, kto zgłaszał jakie postulaty, kto zajmował jakie stanowisko i co się potem znalazło w tym ostatecznym przyjętym projekcie ustawy. Jakie było ostateczne stanowisko rządu i jakie było stanowisko rządzącej większości, która tę ustawę uchwalała. No było takie, że te rozwiązania, które z perspektywy czasu, nawet jeszcze raporty samego rządu PO-PSL, ale już z takich lat 2014-15 wskazywały jako przyczyny rozszczelnienia systemu, no to one były wpisane do ostatecznej treści ustawy. Co więcej, wbrew nieraz pierwotnym opiniom Departamentu VAT i nawet pani dyrektor Majszczyk ówczesnej osobiście, która mówiła, że ona początkowo była przeciwna tym rozwiązaniom.
Właśnie, bo gdzieś ta 30-procentowa sankcja zanikła w projekcie. Czy udało się ustalić, kto konkretnie wpłynął, że ten system został rozszczelniony, że ta sankcja została z naszego prawa wykreślona?
Mamy tutaj pewne poszlaki. Znaczy, no jest stanowisko pierwotne Departamentu, żeby te sankcje zostawić. Jest pierwotne stanowisko minister Chojny-Duch w tamtych pracach, żeby je zostawić, sankcje. Są propozycje na przykład pani Hajder, doradcy podatkowego, żeby te sankcje znieść. No i ostatecznie zostaje ona zniesiona. Co więcej jeszcze, o ile w wewnętrznych dyskusjach w resorcie jest wskazywane takie jakby ostrzeżenie, że ta sankcja ma też poza tym bezpośrednim stratą dla budżetu tych środków z tej sankcji, które wpłynęły. To jest kilkadziesiąt milionów złotych, no oczywiście kwota niebagatelna, ale powiedzmy w skali budżetu nie najistotniejsza, że jest funkcja prewencyjna, odstraszająca od prób różnego rodzaju oszustw podatkowych. Te informacje krążą wewnątrz MF-u, natomiast w tym, co wychodzi na zewnątrz, w uzasadnieniu do ustawy, w ocenie skutków regulacji, już taka informacja na przykład do posłów, którzy mają to uchwalać, nie dociera.
Taką szarą eminencją w Ministerstwie Finansów miała być pani Renata Heider, doradca społeczny pana ministra Rostowskiego. Czy pani minister Majszczyk cokolwiek poszerzyła naszą wiedzę o roli i zakresie działalności pani Heider w ministerstwie?
Nie, tylko potwierdziła, że faktycznie ta pani funkcjonowała w ministerstwie, że z nią spotykała przy tej okazji, że działała jako doradca społeczny. No, te fakty zostały przez kolejnego świadka potwierdzone.
Ale czy ta rola wykraczała poza standardową rolę doradcy społecznego, czyli taką, w sensie doradcą, a tu mieliśmy wysyłanie maili, mieliśmy gabinet w ministerstwie, czy to się potwierdziło?
Można powiedzieć, że tak, aczkolwiek akurat nie w zeznaniach pani dyrektor Majszczyk, która tu była bardzo, że tak powiem, ostrożna procesowo, no ale chociażby w mailach, które komisja ma, gdzie dyrektor, to też ciekawa i niebywała procedura, bo dyrektor innego departamentu, nie departamentu podatku VAT, przekazuje dalej, zbiera informacje, które właśnie uzyskał od pani Heider, takie powiedzielibyśmy założenia do ustawy, i pisze w tym mailu, że tu na polecenie ministra Rostowskiego je zbiera i mu przekazuje. Pisze maila do wicedyrektora departamentu VAT i pisze tak: ja wiem, że tutaj przekraczam swoje kompetencje, więc tak jakby chciałem się skonsultować z właściwym departamentem, czy może coś tu byście nie dorzucili, bo tu de facto, no tego już nie pisze, to ja dopowiadam, za waszymi plecami jest przygotowywany projekt nowelizacji ustawy na bezpośrednie polecenie ministra.
Też była dyskusja o luce VAT-owskiej jako takiej. Tutaj kolejny świadek podkreślał, że nie da się tego wyliczyć i że nie ma miarodajnych danych, które by potwierdzały, że ona rosła lub spadała za rządów Platformy Obywatelskiej.
Nie, no to już jest daleko posunięta manipulacja, do której nawet świadkowie się nie posuwają. Natomiast powiem tak, no do każdej wartości szacowanej, bo jest to wartość szacowana, można się przyczepić, że może nie tam 250 miliardów, a na przykład 249. I oczywiście może 249, natomiast nie ma takich szacunków, a różne instytucje tych szacunków dokonywały, które pokazywały, że ta luka na przykład nie była ogromna, że była mała albo że malała. Są różne szacunki, różne metody, a każda wykazuje, że była ogromna i znacząco wzrosła. Jest taki również argument, że w pewnym momencie Komisja Europejska zmieniła metodologię i przeszacowała tą lukę wstecz. I to prawda, przeszacowała w tym sensie, że uznała, że ona była jeszcze większa niż pierwotnie szacowano. No więc co to jest za argument? Ja może tak przez analogię powiem, że to tak samo jakby złodziej samochodu mówił, że nie można mówić o kradzieży, bo jeden rzeczoznawca ten samochód wycenił na 60 tysięcy, a drugi na 55. No jest taki spór wśród rzeczoznawców, więc jak w ogóle można go oskarżać o kradzież?
Sama rzeczona Renata Heider będzie świadkiem komisji już w najbliższych dniach.
Dokładnie, już jutro, tak.
Już jutro, jakie pytania, co pan będzie chciał się dowiedzieć od świadka przede wszystkim?
Znaczy, doświadczenie wskazuje, że świadkowie bardzo uważnie słuchają różnych moich medialnych wypowiedzi, więc ja może tak dokładnie to nie powiem, natomiast no niewątpliwie to wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli o tym, jaki był jej udział, na jakich zasadach, na jakich podstawach, jakie były jej kompetencje w Ministerstwie Finansów, no co proponowała i komu, to wszystko będziemy pytać.
W przyszłym tygodniu znowu pan minister finansów Jacek Rostowski pojawi się przed komisją. Po co potrzebna jest dogrywka? Czy to jest, aby na pewno już ostatnie przesłuchanie byłego ministra, czy może jeszcze będzie trzecie na sam koniec prac komisji?
No, to nawet w sensie technicznym nie jest drugie przesłuchanie, tylko druga część pierwszego przesłuchania, którego po prostu nie dokończyliśmy, no była już późna pora, ale jeszcze bardzo dużo pytań do zadania zostało. A wtedy, kiedy komisja już będzie kończyła swoje prace, to być może z tej perspektywy całej zdobytej wiedzy, no taką kluczową osobę trzeba będzie jeszcze raz dopytać.
Jeszcze ostatnie pytanie do naszego gościa o premierów. Czy to jest tak, że będą byli premierzy stawać przed komisją śledczą?
Ta decyzja jest oczywiście jeszcze przed komisją, natomiast jest to bardzo prawdopodobne. No wiele tych służb, instytucji, które przesłuchujemy, to są instytucje podległe premierowi. No jeżeli mamy jakieś zastrzeżenia, zarzuty czy wątpliwości do działalności ministra finansów, no to też go powołuje premier. No więc tutaj osoby premierów i też premier, tak się składa, był liderem obozu politycznego, który później różne rozwiązania w Sejmie uchwalał bądź nie uchwalał. Jest to bardzo prawdopodobne.
Czyli należy oczekiwać, że i premier Ewa Kopacz, i premier Donald Tusk zostaną przez pana wezwani do Sejmu na komisję śledczą.
Ja tu muszę być bardzo precyzyjny, to jest decyzja całej komisji i ta decyzja jeszcze komisja nie podjęła, natomiast jeżeli pyta pan redaktor o moją prywatną opinię, jakby szacunek prawdopodobieństwa takiego zdarzenia, to jest ono wysokie.
Ostatnie pytanie od świadka Mariusza Kamiński. Stanie przed komisją śledczą, nie stanie?
No, został wezwany jako jeden ze świadków. Ja osobiście uważam, że nie jest to osoba jakoś kluczowa dla dla prac komisji, ponieważ szefem CBA był w roku 2008 i w połowie 2009, a CBA jako instytucja akurat nie jest tą instytucją, która jest analityczną w tej zasadzie. CBA powinno ścigać przestępstwa, ale sygnały musi dostawać z zewnątrz, na przykład administracji skarbowej. Do połowy 2009 takich sygnałów nie było, więc trudno tu szczególnie rozliczać CBA akurat wtedy. No ale to taki był wniosek, posła Platformy, ponieważ przesłuchaliśmy pana Wojtunika, który dużo dłużej i później był szefem CBA. No tutaj też inny szef CBA. Nie jest to dla mnie świadek kluczowy, ale wezwany został.
A proszę, tego nie również Jarosław Gowin, więc politycy szeroko znanej prawicy również przed komisją się stawiają.
No to znów wniosek jednego z posłów opozycji, bo przesłuchiwaliśmy innych ministrów sprawiedliwości w tym czasie. Pan minister Gowin, ja osobiście też bym niekoniecznie uważam go za kluczowego, bo on był ministrem sprawiedliwości wtedy, kiedy już nie był prokuratorem generalnym, więc mu nie podlegała prokuratora. Ale tak jak mówię, no oczywiście tu nie mamy nic do ukrycia i pan minister też mówił publicznie, że chętnie się przed komisjami śledczami stawia, także nie byliśmy przeciwni.
Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Marcin Harała, przewodniczący mojej komisji śledczej do spraw VAT, był państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
A my powoli żegnamy się z Sejmem. Wiemy, że będzie jeszcze jedno posiedzenie dodatkowe, które się odbędzie w przyszłą środę, tak mówią sejmowe plotki, ale...
Godzina 9.45, gdzieś nam zniknął redaktor Jankowski w tych sejmowych korytarzach, miejmy nadzieję, że nie zgubił się na stałe, a my wracamy teraz i znów powędrujemy do Parlamentu Europejskiego. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic, a my z naszej pierwszej stolicy, z Warszawy, przenosimy się teraz znów do kolejnego parlamentu, ale tym razem nie polskiego, tylko europejskiego. Pan Bogusław Sonik, poseł do Parlamentu Europejskiego, polityk Platformy Obywatelskiej z Krakowa, jest teraz gościem Poranka Wnet. Halo, dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie pośle, Brexit bez względu na to, jaki nastąpi, zapewne wkrótce nastąpi, czy w Parlamencie Europejskim jest poczucie tej historyczności, tej chwili jest jakieś takie poczucie grozy, że oto Unia Europejska zaczyna się rozpadać?
Raczej nie, bo tutaj jest takie przekonanie, że instytucje unijne, Unia Europejska pokazała daleko idącą jedność po odejściu Brytyjczyków. Jakby to wzmocniło przekonanie, że to był błąd brytyjski po prostu. Szczególnie jak się patrzy na ten rodzaj chaosu, który zapanował w tej chwili w polityce brytyjskiej.
Pan mówi, że to był błąd Brytyjczyków, ale czy jednak fakt, że dochodzi do tego odejścia jednej z najpotężniejszych gospodarek świata, no i mocarstwa atomowego, nie jest również porażką Brukseli, że to nie jest tak, że błąd jest chyba tylko po jednej stronie?
Wie pan, narastało przekonanie już od dawna. Ja pamiętam jeszcze w poprzedniej kadencji, jak José Manuel Barroso, który był przewodniczącym komisji, ostrzegał Brytyjczyków, pokazywał im powiązania i utraty finansowe, które mogą spowodować dla przedsiębiorstw brytyjskich wyjście z Unii Europejskiej. Na pewno jest to szkoda, no to oczywiście, dlatego że Brytyjczycy wprowadzali pewien rodzaj myślenia cennego dla Unii Europejskiej, racjonalność, nieuleganie ideologicznym trendom, wiara i tak przekonanie, że gospodarka wolnorynkowa nie powinna być zbyt mocno regulowana. Także te wszystkie tendencje, które można by określić socjalizujące, no w dużej mierze były tonowane przez Brytyjczyków, więc tej racjonalności może zabraknąć bez Londynu, bez Wielkiej Brytanii. Osobiście uważam, że należałoby pomóc Brytyjczykom w rozwiązaniu tych najtrudniejszych problemów przy wyjściu z Unii Europejskiej, tak żeby jednak doszło do wyjścia z porozumieniem i z wzajemnym szacunkiem, bo przecież to, że Wielka Brytania odchodzi z Unii Europejskiej, nie oznacza, że znika z mapy Europy, prawda? Więc będziemy dalej partnerami, będziemy dalej liczyć na współpracę tak silnego państwa, jakim jest Wielka Brytania. No, ale na razie jest to w stanie zawieszenia.
Czy wobec tego pan popiera te propozycje polskiego szefa dyplomacji, który uważa, że tutaj należy trochę zniuansować te sprawy między Wielką Brytanią a Irlandią, żeby dać Brytyjczykom trochę wolnej ręki?
Znaczy ja generalnie, wie pan, nie znam szczegółów propozycji ministra Czaputowicza, ale ta tendencja jest mi bliska generalnie, żeby jeżeli można, to wyjść naprzeciw Brytyjczykom tak, żeby rozwiązać ten węzeł gordyjski, szczególnie z Irlandią. No teraz będą decydujące momenty, bo kiedy słuchałem zaraz po przy głosowaniu negatywnym dla pani premier May w parlamencie brytyjskim jej propozycji, no to było słychać tych radykalnych zwolenników, znowu pan Nigel Farage się odezwał, prawda, i z tej strony eurosceptycznej były głosy angielskie zresztą, że no, w Polsce to nazwalibyśmy machaniem szabelką, prawda, tradycyjnie, bo mówili, my i tak wyjdziemy z porozumieniem czy bez, to w takim razie bez porozumienia jesteśmy gotowi wyjść. I taki duch, bym powiedział, konfrontacyjny też tam jest obecny.
Panie pośle, w Parlamencie Europejskim głosowana była kwestia powiązania w przyszłości przyznawania funduszy europejskich z oceną stanu praworządności w poszczególnych krajach. Jak pan w tej sprawie głosował?
Znaczy w końcowym głosowaniu głosowałem za. No, ta propozycja będzie dyskutowana z Komisją Europejską jeszcze, bo to takie są tutaj wymogi i nie sądzę, żeby była w czasie tej kadencji jeszcze poddana pod głosowanie w jej ostatecznym kształcie. Tam był spór z Komisją, gdyż Parlament Europejski uważał, że nie należy, część Parlamentu, nie należy konstruować przepisów w taki sposób, żeby one były wymierzone z góry w jakiś kraj, tylko jeżeli w ogóle tworzy się takie prawo, no to trzeba stworzyć jakiś rodzaj obiektywnej, maksymalnie obiektywnej oceny, żeby ocena, czy ktoś narusza praworządność, czy nie należała do Komisji Europejskiej, tylko żeby była pewnego rodzaju zewnętrznym audytem. Tak, żeby nie była politycznie wykorzystywana i podejrzenia, żeby nie było, że to po prostu jest instrumentalne traktowanie takiego rozporządzenia.
No ale nie obawia się pan, że to tak czy inaczej, bo taka jest natura polityki europejskiej, że jeżeli ktoś będzie krytykowany za praworządność, to będzie to Polska bądź Rumunia na przykład, bądź nie wiem, Bułgaria czy Węgry, a na pewno nie będzie to Francja czy powiedzmy Hiszpania, bez względu na to, co te rządy akurat będą robić.
No to właśnie chodziło o to, żeby tak nie było. No, tutaj w tej chwili nie mówimy w ogóle nic już od dłuższego czasu, ale jest kilku więźniów, można powiedzieć, politycznych w Hiszpanii, prawda, którzy oczekują na proces i grozi im do kilkunastu lat więzienia nawet. To mówię o Katalończykach, którzy chcieli przeprowadzić secesję z Hiszpanii, prawda? Więc oczywiście, że dobrze by było, żeby to było, no musi to być równorzędne traktowanie. Natomiast się obawiam, no generalnie, wie pan, no to jest konsekwencja tego, że przystępując do Unii Europejskiej, wszystkie kraje zobowiązywały się do pewnego rodzaju przestrzegania prawa, prawda, i europejskiego, i w ogóle funkcjonowania zgodnie z konstytucją. To był warunek przystąpienia. Dlatego tak długo trwało przecież proces dostosowywania wzajemnego prawa poszczególnych krajów członkowskich do prawa europejskiego, więc tutaj jakby w sposób naturalny wydaje się, że jest upełnomocniona sprawa, prawo instytucji europejskiej do oceny sytuacji praworządności, chociażby właśnie na podstawie tych traktatów czy tych dokumentów, które pozwalały na przyjęcie danego kraju do Unii Europejskiej.
Panie pośle, władze Platformy Obywatelskiej, którą pan reprezentuje w Parlamencie Europejskim, podjęły decyzję o bojkocie telewizji polskiej na każdym szczeblu i wzywają członków partii, żeby powstrzymywali się od udziału w programach telewizji polskiej. Czy pan podziela jakby ten punkt widzenia i czy pan też zamierza bojkotować programy publicznej telewizji?
To jest decyzja zarządu głównego partii, w związku z czym będąc członkiem tej partii nie pozostaje nic innego, jak się dostosować do tych zaleceń, prawda?
No ale w wolnym kraju i w demokratycznej partii rozumiem, że może pan jednak wyrazić swoje zdanie. Czy pan się z nim zgadza? Czy pan też jako dziennikarz, jako człowiek mediów przecież przez wiele lat, czy pan zgadza się, czy pan rzeczywiście uważa, że opozycja powinna bojkotować publiczną telewizję?
No wie pan, co do zasady, bo jeżeli mówimy o jakimś abstrakcyjnym bycie, prawda, no to ja generalnie w ogóle jestem zwolennikiem publicznej telewizji i abonamentu, prawda, bo to się sprawdza w tych krajach, które utrzymały jeszcze silne pozycje mediów publicznych, prawda, jak Francja czy Niemcy. No, natomiast rodzaj sporu w Polsce emocjonalny wzniósł się na taki poziom, że ten podział wpływa na to, że ocenia się źle telewizję publiczną jako telewizję rządową w zasadzie, która w stronniczy sposób przekazuje informacje i pokazuje rzeczywistość. No i w tej sytuacji taka decyzja została podjęta, gdyż uznano, że tutaj już przekroczono wszystkie granice i pozostaje tylko bojkotowanie. Ta sprawa zresztą była, wie pan, od dłuższego czasu, jeszcze pamiętam jak w Sejmie byłem rok temu, bodajże. Były dyskusje na ten temat w naszej partii, w klubie poselskim. Wtedy głosy były podzielone, no bo uważaliśmy, że to cała opozycja powinna się zdecydować na bojkot. Wtedy to miałoby sens. No, natomiast jak rozumiem, decyzje, które zapadły, miały pod wpływem narracji, jaką telewizja publiczna przyjęła po śmierci prezydenta Gdańska i to zdaje się było tą kroplą, która przelała czar.
No tak, ale czy tak patrząc na media w Polsce uważa pan, że rzeczywiście, tak jak mówią niektórzy, że tym źródłem języka agresji jest tylko i wyłącznie telewizja publiczna? Czy to nie jest tak, że inne telewizje, niekoniecznie publiczne, tutaj specjalnie nie ustępują, jeśli chodzi o po pierwsze wyrażanie swoich poglądów politycznych, a po drugie, jeśli chodzi o bardzo często agresywny ton i komentarz?
No ale telewizja publiczna z racji tego, że jest telewizją publiczną, ma powinna mieć szczególny charakter, prawda, i szczególną dbałość wykazywać o przekaz pozbawiony po prostu zarówno tendencji eliminujących jakieś ugrupowania, czy też w sposób stronniczy przedstawiający bez przerwy te ugrupowania opozycyjne. W momencie, kiedy ta telewizja staje się telewizją jednostronną, to jest odpowiedź. Natomiast język agresji, wie pan, tutaj nie należy zapominać o internecie, który jest również źródłem niespotykanej wylewu często takiej agresji, poniżania, lekceważenia. No, internauci czują się często anonimowi, prawda? Uważają, że są anonimowi i pozwalają sobie na takie wpisy, które są skandaliczne. No, na szczęście coraz więcej chyba tych stron wprowadza obowiązek identyfikacji. Tutaj to może przynieść jakiś skutek.
No tak, i tu pojawia się kwestia tak zwanego języka nienawiści. Czy pan uważa, że jednak powinno się pozostawić wolność w internecie? Oczywiście nie wolność od naruszania prawa, ale jednak pozwolić na wolną nawet debatę, czy należy wprowadzać jakieś elementy cenzury?
No nie, jest granica prawa, prawda? To znaczy w momencie, kiedy kiedy to są groźby karalne, to automatycznie powinna być to, co ostatnio się dzieje, jest dobrym tego przykładem, że są autorzy takich wpisów ścigani i grozi im jakaś odpowiedzialność, prawda? A więc to może powstrzymać po prostu tych, którzy uważają, że mogą wypisywać cokolwiek. Natomiast nie da się wprowadzić jakiegoś obowiązku poprawności politycznej. Nie mylmy po prostu spraw. Dyskusja może się toczyć i powinna się toczyć w mediach elektronicznych i społecznościowych, tak jak na wielu krajach cywilizowanych. Prawda? Natomiast tak jeszcze raz mówię, język agresji można jednoznacznie karać poprzez używanie kodeksu karnego po prostu. Natomiast jeszcze raz mówię, nie może to wpływać na swobodę wypowiedzi i opcji politycznych, które dają wyraz internauci.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Bogusław Sonik, poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska, Kraków, był gościem Poranka w NET. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.